Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Błażej Łukaszewski. Dzisiaj gościem Radia Mors jest prorektor do spraw studenckich, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Arnold Kończyński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Kompetencje jest bardzo szeroki, więc postaram się porozmawiać chociaż o większości, bo nie sposób chyba zapamiętać tego wszystkiego. Może po pierwsze chciałbym porozmawiać o biurze rekrutacji. Odpowiada pan profesor za limity przyjęć, ilu studentów Uniwersytet Gdański może przyjmować co roku. Czy może przybliżyć pan profesor, jak wygląda ten proces?
W tej chwili w tym roku przyjęliśmy 12,5 tysiąca studentów na studia pierwszego i drugiego stopnia i na studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie. Jest to liczba nieco wyższa niż w ubiegłym roku, także z rekrutacji jesteśmy w tej chwili bardzo zadowoleni w tym momencie. Jeszcze trwa rekrutacja na kilka kierunków niestacjonarnych, ale one się zamkną w tym miesiącu, czyli do końca października. W większości te limity się już pewnie wypełnią. Jeżeli chodzi o limity, one są oczywiście dosyć szeroko zakrojone, zakreślone, ze względu na to, że mamy świadomość, że jednak duża część studentów pierwszego roku wybrała dwa kierunki, więc któregoś z nich będzie musiała zrezygnować, albo wybór był nietrafiony. Mam tego pełną świadomość, ponieważ absolwenci szkół średnich często nie do końca się orientują się, z czym wiąże się wybór danego kierunku studiów. Ponieważ my mamy 74 kierunki studiów, a w ich ramach 221 specjalizacji. Natomiast uczniowie w szkole mają tylko kilkanaście przedmiotów. W związku z tym z wieloma z tych dziedzin w ogóle się nie spotkali w życiu i myślę, że nie zawsze wiedzą, z czym dany kierunek studiów rzeczywiście się łączy. Podam taki przykład na moim wydziale, w wydziale historycznym. Bardzo wiele osób przychodziło zawsze na archeologię, ale po jakimś czasie rezygnowali z tych studiów, bo okazały się zbyt trudne. Trzeba było poznać również chemię na przykład i biologię też postudiować, a nie zawsze zawód archeologa łączy się z takimi pięknymi przygodami, jakie przeżywał Indiana Jones. Stąd okazało się, że taka codzienna rzeczywistość mocno zweryfikowała takie bardzo górnolotne oczekiwania odnoszące się do tej dziedziny nauki.
Ta etykietka na pewno była bardzo atrakcyjna, a rzeczywistość brutalnie weryfikowała czasami. Zaciekawił mnie ten fakt, że liczba przyjętych studentów jest wyższa. Jest to ogromny sukces, zwłaszcza w dobie malejącej ilości absolwentów szkół licealnych, więc Uniwersytet Gdański tak naprawdę można powiedzieć, że jest pionierem na Pomorzu. Co najmniej.
Myślę, że tak. Szczególnie dlatego, że w ostatnich latach pojawiły się nowe, ciekawe kierunki studiów, z którymi łączy się pewnie interesująca kariera zawodowa. Takie jak kryminologia, no już chyba jest taka słynna u nas od dwóch lat ściągająca bardzo wielu kandydatów. I to zainteresowanie jest bardzo duże i przyznam, że kilka uczelni w Polsce już zaczyna kopiować ten nasz kierunek studiów i też w ofercie swojej w tym roku kryminologię miały. Natomiast myślę, że studiowanie jest nadal bardzo atrakcyjne dla młodzieży licealnej, tej kończącej szkołę średnią, że łączą się z tym jakieś plany, oczekiwania dotyczące lepszej swojej przyszłości, być może znalezienia dobrego zatrudnienia. Nieco słabiej w tym roku wyglądała rekrutacja na studia drugiego stopnia. Obserwujemy po raz pierwszy taką ciekawą tendencję, że studenci po zakończeniu studiów licencjackich nie zawsze od razu kontynuują studia na studiach drugiego stopnia, tylko jakąś przerwę sobie robią.
Może to wynika z tego, że część studentów broni pracę licencjacką we wrześniu bądź w październiku, co niestety może zablokować im możliwość dostania się na studia magisterskie.
Z pewnością jest to jedna z przyczyn, ale często też mówią o tym, że chcą odpocząć od studiowania, co prawdopodobnie oznacza konieczność podjęcia pracy zawodowej. Być może nie chcą rezygnować z tej, którą już mają i te studia gdzieś tam na drugim stopniu, czy już na drugim poziomie ich oczekiwań takich bieżących się znajdują. Natomiast ważniejsza jest praca, którą otrzymali, której nie chcą stracić, która daje też pewnie jakieś możliwości i zarobkowe, a także rozwoju zawodowego. Zresztą mając studia licencjackie, już studia zakończyli jakieś.
Prawda? Jakieś tak.
Dyplom mają.
Czy wielu studentów spoza Uniwersytetu Gdańskiego próbuje dostać się na uniwersytet nasz, na studia magisterskie?
Tak, około 30% to są studenci, którzy zakończyli edukację w innych szkołach, publicznych i niepublicznych. Jeżeli warunki rekrutacji są możliwe do spełnienia, to jak najbardziej jest dla nich miejsce.
Jakie kierunki, zdaniem pana profesora, są taką najmocniejszą stroną naszego Uniwersytetu Gdańskiego w porównaniu z konkurencją z całej Polski?
Myślę, że nadal kierunki filologiczne, ponieważ skandynawistyka w tym roku po raz kolejny jest najbardziej popularna wśród kandydatów na studia. I myślę, że tutaj utrzyma się na tej takiej wiodącej pozycji przez następne lata. Następnie studia z zakresu nauk eksperymentalnych i chemia, biologia, czy Wydział Biotechnologii, taki unikalny, one nadal przyciągają może nieliczną, ale taką już bardzo zdecydowaną, skonkretyzowaną grupę studentów, którzy z tą dziedziną czy z tymi dziedzinami wiążą swoje nadzieje. No i nadal kierunki oferowane przez Wydział Prawa, czyli przede wszystkim prawo.
Jak najbardziej. Teraz może przejdźmy do toku studiów. Podejmuje pan decyzję w sprawach odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej, czyli ma pan ogromny wpływ na to, jak forma studiów wygląda.
Tak, tylko proszę pamiętać, że właśnie do mnie tu już trafiają takie przypadki najtrudniejsze.
Jest pan ostatnią instancją, rozumiem.
Tak, takie najtrudniejsze. One są najpierw rozwiązywane na poziomie wydziału i muszę powiedzieć, że bardzo życzliwie wydziały podchodzą do studentów i do ich problemów. Prodziekani szukają najróżniejszych rozwiązań, które mogą się studentom na takim danym etapie przydać i mogą ratować ich czasami z opałów, w których się właśnie znaleźli. Natomiast no, jeżeli takiej możliwości nie ma, to gdzieś to trafia właśnie do biura prorektora i tam też szukamy rozwiązań. Czasami się udaje rzeczywiście je znaleźć, takich, które są zgodne z prawem, a dają jednocześnie możliwość czy to powtarzania studiów, czy wznowienia się, czy zmiany kierunku studiów, bo to są najczęściej sprawy, z którymi studenci do nas trafiają, czy do mnie trafiają.
Szuka się rozwiązań prostudenckich, które są korzystne dla studentów w miarę możliwości.
No tak, oczywiście, oczywiście jakieś regulacje prawne nas zawsze ograniczają, prawda, nie możemy łamać prawa, ale w ramach obecnie istniejących przepisów, które są dosyć elastyczne, naprawdę można pomóc i takich rozwiązań się szuka. Tych spraw nie jest dużo, to są w tej chwili, nie wiem, kilka takich podań, które w tygodniu rozpatrujemy, które no, wymagają kolejnego pochylenia się, zbadania sytuacji prawnej. Musimy się czasami z naszymi prawnikami uniwersyteckimi skonsultować, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązanie i najczęściej się znajduje.
Świetnie. Kolejnym bardzo interesującym, myślę, tematem społeczność studencką Uniwersytetu są domy studenckie. Ciekawi mnie, jaka jest ilość akademików na Uniwersytecie, ilu studentów zamieszkuje te budynki i jak oscylują ceny za wynajmowanie pokoju.
Ja może zacznę od tego ostatniego pytania, ponieważ myślę, że ceny są dosyć jeszcze atrakcyjne, ale zróżnicowane w zależności od standardu domu studenckiego. Są takie, które zostały wyremontowane niedawno, w związku z tym tam cena siłą rzeczy musi być nieco wyższa, ale są też takie, które no, nie były remontowane od kilku lat, zresztą czwórka w tej chwili też pójdzie do remontu i za chwilę będzie w dużo lepszym standardzie. No i tam te ceny są odpowiednio niższe. Natomiast myślę, że nadal są atrakcyjne, chociażby nawet dowodem jest to, że duża liczba studentów stara się o te domy studenckie i nawet w tej chwili, kiedy mamy kolejne odwołania i kolejne komisje się zbierają, za tydzień, czwartek będzie następna, gdzie będziemy rozpatrywali jeszcze dodatkowo podania, w związku z tym, że może się niektóre miejsca w międzyczasie zwolnią. Szukamy rozwiązań i myślę, że tutaj na tyle, na ile możemy, to zapewniamy te miejsca w akademikach. Proszę pamiętać, że wybudowanie nowego to jest bardzo droga inwestycja. To nie mamy co liczyć na to, że nagle nam się zwiększy ta liczba w sposób znaczący, ale mamy tyle, ile mamy, staramy się, żeby były coraz lepsze. Tych domów jest kilka i w ramach tych domów miejsc jest kilkaset, więc to nie jest wcale złe rozwiązanie, myślę, dla studentów zamiejscowych. Zawsze planujemy przed kolejnym naborem taką liczbę, oczywiście symulowaną, liczbę miejsc dla studentów pierwszego roku i oni są traktowani priorytetowo, ponieważ jeżeli ktoś już mieszka w którym mieście rok czy dwa, to być może będzie zainteresowany wynajęciem jakiegoś lokum samotnie, czy może z grupą znajomych. Natomiast ci, którzy rozpoczynają studia, są w trudniejszej sytuacji, ponieważ nie znają dokładnie miasta, nie znają być może cen, nie wiedzą jakiego standardu oczekiwać po różnego rodzaju ogłoszeniach. 1/4 studentów, którzy przychodzą przychodzą na studia pierwszego stopnia do nas na Uniwersytet Gdański, to są studenci z całego Pomorza. A nie tylko, bo jeszcze jest Warmii i Mazur, aż po Giżyc, po Augustów, po Suwałki wręcz. Stąd no, trudno oczekiwać od nich, że będą doskonale zorientowani w rynku mieszkaniowym na terenie Trójmiasta i dla nich te miejsca w pierwszym rzędzie są rezerwowane. Potem dopiero dla tych studentów, którzy już studiują na drugim czy trzecim roku.
Czyli można powiedzieć, że popyt na te mieszkania jest większy niż ich podaż. Część studentów niestety nie otrzymuje tego miejsca w akademiku i wtedy jest zmuszona do szukania mieszkania.
Jeżeli to są studenci starszych lat, to często sami rezygnują, właśnie dlatego, że być może zbierając taką grupę chętnych w 3-4 osoby mogą wynająć coś w mieście taniej i być niezależni. To też trzeba pamiętać o takich indywidualnych wyborach, bo jednak ten rynek mieszkań do wynajęcia jest dosyć spory w Trójmieście. Natomiast zdarzają się również sytuacje, co roku się zdarzają, że studenci, którzy otrzymali miejsce w akademiku, to w momencie, kiedy powinni już z niego skorzystać, czyli na początku października, wtedy rezygnują i pojawiają się wolne miejsca. To jednak nie jest, że wszystkie są szczelnie wypełnione. Właśnie dlatego ta komisja czwartkowa, która miała miejsce tydzień temu i najbliższa, kolejna czwartkowa, zwołane są po to, żeby odwołać się jeszcze do tych dokumentów, które studenci przyniosą, złożą, może złożą odwołanie i wypełnią te miejsca, które w międzyczasie się zwolniły. Dzisiaj nie ma wolnych miejsc, ale w ciągu tego tygodnia jeszcze się mogą pojawić.
Rozumiem. Idźmy dalej. Zniżki i zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne. Ma pan wpływ na to i chciałbym się dowiedzieć, jakie są też najtańsze i najdroższe kierunki zaoczne na Uniwersytecie Gdańskim.
Jeżeli chodzi o zniżki, to one są uzależnione od dokumentów, które przyniosą studenci. Nie mamy żadnego taryfikatora. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, na poziomie dziekanatu i na poziomie rektoratu. Jeżeli jakieś sprawy do nas wpływają z odwołań, to potem konsultujemy się z dziekanatem, sprawdzamy sytuację taką finansową danego studenta, socjalną, sprawdzamy, czy otrzymuje od nas stypendium, czy ma miejsce w akademiku, prawda, czy otrzymywał jakieś zapomogi, czy stara się po raz pierwszy o tą obniżkę, czy to jest jakby jakiś element stały. No i wtedy podejmujemy decyzje, one są naprawdę, jak powiedziałem, bardzo indywidualne. Te zniżki o 10%, czasami wyższe, zawsze traktujemy w sposób szczególny osoby z niepełnosprawnością. Tu rzeczywiście jest takie zielone światło, że komuś takiemu trzeba w pierwszym rzędzie pomóc. Stąd te zniżki mają taki charakter nie kwotowy, a procentowy w stosunku do opłat, które student musi wnieść. I to dotyczy nie tylko studiów niestacjonarnych, ale również opłat, które studenci wnoszą na przykład za dług punktowy albo za powtarzanie przedmiotu, czy powtarzanie całego roku, prawda? Więc tak. Zawsze, jeżeli składają takie podania i one są naprawdę solidnie udokumentowane, muszą być udokumentowane, jeżeli komuś się zmieniła sytuacja finansowa, prawda? Coś się stało w rodzinie, zawsze się coś może stać. Więc jeżeli to zostanie udokumentowane, to z całą pewnością jest przychylnie traktowane. Proszę pamiętać również o bardzo prostym rozwiązaniu, z którego często studenci nie korzystają, jakie daje możliwość rozłożenia wszelkich opłat na raty. One są możliwe już w ramach systemu FAST, to już się robi w dziekanacie, prawda? Tam w tym systemie naszym FAST jest wręcz takie miejsce, gdzie są okienka już rozdzielone na 6 różnych rat z automatu, które student, jeżeli tylko zgłosi taką potrzebę, to może te opłaty rozbić na szereg mniejszych i wtedy łatwiej je.
Czy wtedy jest jakieś dodatkowe oprocentowanie do tych opłat?
Niewielkie. Znaczy zawsze jest taniej, kiedy się płaci całą sumę, trochę jak w banku może niestety, ale to są bardzo niewielkie sumy w momencie, kiedy płaci się ratalnie. Proszę pamiętać, że te opłaty z wyjątkiem czesnego, to one są też swego rodzaju karą, prawda? No bo jeżeli ktoś nie zda jakiegoś przedmiotu, musi go powtarzać, no to jest to rodzaj kary. Jeżeli ma dług punktowy, czyli nie zaliczył czegoś w terminie za pierwszym razem, za drugim i ten przedmiot się za nim ciągnie, to też jest rodzaj kary, więc tu z tymi obniżkami jesteśmy bardzo ostrożni, ale jeżeli sytuacja rodzinna, finansowa, socjalna studenta jest na tyle trudna, że powinien taką pomoc otrzymać, to otrzymuje.
Okej. Nadzoruje również pan profesor samorządność studencką i doktorancką. Jak samorządy w tej chwili funkcjonują? Czy jest profesor zadowolony?
Różnie. To znaczy w skali uniwersytetu tak. Wydaje mi się, że samorząd studentów działa dosyć sprawnie i ma pewne pomysły, realizuje je od lat, jest konsekwentny. Muszę powiedzieć, że jest też bardzo prostudencki, bo wiele takich sytuacji trudnych przechodzi również przez samorząd studentów z takimi opiniami odpowiedzialnymi. Muszę powiedzieć, że studenci z samorządu podejmują tu odpowiedzialne decyzje. Są też we wszystkich gremiach, w których być powinni. Są w komisji rekrutacyjnej, są w komisji do spraw kształcenia, są w komisji do spraw jakości kształcenia. Wszędzie są również reprezentanci studentów, a jeżeli tworzymy jakieś nowe regulacje, czy podejmujemy jakieś inicjatywy tutaj na poziomie rektorskim, pytamy studentów o opinię, co sądzą, bo też taki dodatkowy głos zawsze pomaga, żeby coś ujednolicić, czy wprowadzić dobre rozwiązania, więc z całą pewnością. Natomiast na wydziałach to jest różnie, ponieważ no, są wydziały większe, mniejsze, gdzie ta aktywność studentów jest no właśnie bardziej widoczna, czasami mniej, ale chciałbym powiedzieć, że to co roku się zmienia, dlatego że mamy co roku nową grupę studentów, prawda? I kolejna opuszcza już mury uniwersytetu. W związku z tym nigdy nie wiadomo, jaka społeczność się w danym roku wytworzy, prawda? Na którym wydziale będzie więcej chętnych do pracy, a na którym mniej. Więc to jest bardzo różnie.
Ale z drugiej strony pewnie są takie tendencje i można mniej więcej oczywiście spodziewać się, czy na jednym wydziale będzie tak, a nie inaczej.
Wydziały ekonomiczne, czy Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o samorządność. Wydział Prawa tutaj też bardzo, bardzo przoduje. W mniejszym stopniu pozostałe wydziały, ale jak powiedziałem, to jest bardzo różnie. Może w tym roku okazać się, że będzie inaczej.
Jeśli chodzi o aktywność studencką, to pozostają również szkoła naukowa i organizacje studenckie. Zatwierdza pan przecież regulaminy tych stowarzyszeń. Czy w tej dziedzinie jest natężenie ruchu na miarę Uniwersytetu Gdańskiego?
Znaczy, to jest temat bardzo mi bliski, muszę powiedzieć, bo będąc również prodziekanem, zwracałem uwagę na rozwój kół naukowych. Wspieraliśmy te koła, jak się tylko dało, te bardzo aktywne. Ale rzeczywiście no, nowych kół w tej chwili nie ma. Nikt nie złożył wniosku o stworzenie czy założenie nowego koła, natomiast weryfikowane są statuty. Nawet dzisiaj taka sprawa się pojawiła. Koło naukowe przyszło z poprawionym statutem, takim bardziej dostosowanym do form działalności, które w tej chwili próbują podjąć. Mamy sporo kół naukowych zarejestrowanych. Działa około 60% z nich. To wynika też z tego, że te koła czasami powstawały no, w przeszłości historycznie.
Nie
dosyć
są już
odległe.
De facto aktywne.
Tak, no zmieniły się zarządy, może czasami nawet na wydziałach nie wszyscy wiedzą, że takie koła są tam zarejestrowane, ale też jest grupa kół, które nadal co roku są bardzo aktywne i świetnie działają. To trzeba przyznać, że są też takie koła Konstanz w tej swojej działalności świetne. Trzeba pamiętać również o tym, że w tym roku zmieniliśmy nieco sposób finansowania działalności kół naukowych. Od stycznia parlament zaproponował, żeby te środki, którymi dysponuje parlament, przekazać na wydziały. Więc każdy z wydziałów już automatycznie rozdziela środki finansowe pomiędzy koła, które na tym wydziale działają, a koła międzywydziałowe są jakby tutaj w mojej dyspozycji. Mam środki finansowe, które zostały przez parlament mi przekazane i ja nimi dysponuję na wypadek, gdyby taka potrzeba była, gdyby jakieś koło międzywydziałowe chciało podjąć jakąś działalność. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała sprawa wykorzystania tych środków, ponieważ będziemy to wiedzieli dopiero 10 grudnia, bo to jest okres, data zamknięcia takiego bilansowania rocznego działalności kół. Zobaczymy, czy te środki finansowe zostały wykorzystane, czy były wystarczające, czy może trzeba będzie poszukać jeszcze innych źródeł dofinansowania. Jak do tej pory widzę, że te środki, które przeznaczył parlament, w dużym stopniu jeszcze nie zostały rozliczone. Może już zostały zadedykowane, prawda? Już może mają określony swój cel, ale rozliczone jeszcze nie zostały. To znaczy, że albo projekty są w trakcie, albo dopiero będą realizowane. Czas do 10 grudnia no, nie jest już odległy, ale...
Ale jeszcze 2 miesiące ponad ale jeszcze, zostały.
Natomiast jeżeli są jeszcze jakieś szczególne potrzeby, no to już moją rolą jest pomoc w znalezieniu środków finansowych. Zresztą koła też sięgają po sponsoring zewnętrzny, prawda? Mają podmioty zewnętrzne, z którymi współpracują nad różnymi przedsięwzięciami, co też jest bardzo cenne. I tam także uzyskują wsparcie finansowe.
Nadzoruje również pan profesor ruch kulturalny studencki. Czym on się charakteryzuje, na jaką skalę on działa?
Myślę, że nasz ruch studencki, taki artystyczny, jest niezwykle profesjonalny. Trzeba przyznać, i to jest sytuacja bardzo wyjątkowa, również w porównaniu z innymi, czasami bardzo dużymi uczelniami w Polsce, to Akademickie Centrum Kultury plasuje się tu, uważam, wręcz rewelacyjnie, ponieważ mamy niezwykle profesjonalny chór, który koncertuje za granicą, w tej chwili w Azji koncertuje. Mamy doskonałe zespoły muzyczne, bardzo różne, o takim bardzo różnym profilu, prawda, bo Jantar, zespół pieśni i tańca, który także w Azji niedawno był, mamy również zespoły mniejsze, które jakoś promują muzykę etniczną, tak jak Laboratorium Pieśni chociażby nawet, więc takich różnych form jest bardzo dużo. Zresztą w przyszłym tygodniu, 14 października, Akademickie Centrum Kultury będzie obchodziło swoją rocznicę, będzie, jest czas na podsumowanie tej działalności, przyznam, dla mnie, jak dla mnie, niezwykle imponującej i bardzo różnorodnej.
Czyli uniwersytet ma czym się chwalić, jeśli o to chodzi, to może być kolejna karta przetargowa o nowych, kolejnych studentów, którzy być może chcieliby się rozwijać w tej dziedzinie.
Ja myślę, że nawet tu nie chodzi o taką rekrutację w sensie takim fizycznym, ale chodzi o to, że dzisiaj te uczelnie współczesne są już nieco inne. Może ten model amerykański trochę zaczyna do Polski docierać, gdzie uczelnie to nie tylko osiągnięcia naukowe, czy dydaktyczne, ale także sportowe i także artystyczne. No bo przecież nasze życie jest takie zróżnicowane, prawda? Przed południem jesteśmy w pracy, czy po południu zajmujemy się swoimi aktywnościami prywatnymi, które, jeżeli chodzi o studentów, one są też związane z uczelnią, czyli właśnie sport. Wczoraj byłem na meczu futsalu, polecam, świetny, świetny, zachęcam. Jak dla mnie nowa dyscyplina, niezwykle widowiskowa, a nasz zespół jest rewelacyjny. Następny mecz za tydzień, w najbliższy piątek, nie wiem, czy będę mógł być wieczorem, ale jeżeli tylko czas mi pozwoli, to na pewno. I tak samo te działania artystyczne, to też jest jakby nie tylko czas na spędzenie wolnych chwil, ale również na taką aktywizację, uczestnictwo w życiu artystycznym, ponieważ życie studenckie od moich czasów, moich studiów się bardzo zmieniło. W tamtych latach ono jakby odbywało się trochę poza uczelnią, prawda, w jakichś prywatnych trochę kręgach, w klubach nie zawsze studenckich, gdzieś byliśmy w mieście. Natomiast myślę, że w tej chwili uczelnia tak dużo oferuje, że to popołudnie też może być związane z uczelnią.
No to może pozostańmy przy sporcie. Jak sport jest wspierany przez Uniwersytet Gdański? Rozumiem, że współpracujecie z Akademickim Związkiem Sportowym, tak?
Bezwzględnie Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Gdańskiego jest częścią uczelni. W ramach w ogóle studium wychowania fizycznego mamy 27 sekcji. Nie jest to sprawa jeszcze zamknięta, bo w tej chwili jest taki plan, aby stworzyć sekcję wioślarstwa, no bo my mamy być jak Oxford, prawda? Więc też i w wioślarstwie powinniśmy się aktywizować. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły, takie zespoły sportowe, to rzeczywiście odnosimy wielkie sukcesy. Myślę, że koszykówka kobiet i właśnie futsal, gdzie nasza drużyna została włączona do rozgrywek ekstraklasy w tym sezonie, to jest rozwiązanie, no nie byle jakie, za tym idzie ciężka praca całego zespołu trenerów, organizacyjna, studium wychowania fizycznego i AZS-u. No kłopot jest taki, że jeszcze nie mamy własnych obiektów, no ale myślę, że w tej chwili pan rektor już tak bardzo intensywnie w tym kierunku działa, że niedługo powstaną.
Futsaliści i drużyna koszykarek to są dwie sekcje wyczynowe, natomiast mamy jeszcze 25 amatorskich. Tak. Jak można zachęcić studentów, którzy niekoniecznie są zawodowcami, natomiast mogą mieć predyspozycję na przykład do biegania, no nie wiem, do innych sportów i dzięki temu być może jest szansa uzyskania stypendium sportowego?
Chcemy przede wszystkim studentów o tym poinformować drogą mailową, że taka możliwość jest, żeby wiedzieli gdzie i kiedy mogą przyjść i zobaczyć, bo to tak naprawdę no, wymaga trochę jakiejś, no, powiedzmy, studenckiej inicjatywy, prawda? Chcieć pójść, sprawdzić, zobaczyć, w czymś się być może studenci widzą w jakiejś sferze aktywności sportowej, więc tutaj zespół naszego studium wychowania fizycznego jest bardzo otwarty. Właśnie wczoraj też mówiliśmy z panem dyrektorem Janem Patokiem o tym, że należy tych studentów poinformować i przyciągnąć. Teraz jest taki moment, właśnie początek października, że można uczynić. Studium wychowania fizycznego jest bardzo tym zainteresowane, że im więcej osób przyjdzie, pozna, zechce w tym uczestniczyć, w tych różnego rodzaju aktywnościach, znaleźć dla siebie ten obszar, w którym tam nie ma problemu braku miejsc, prawda? Zawsze można stworzyć dodatkową grupę. Tutaj nie stanowi to żadnego kłopotu dla nas.
Mówiąc o sekcjach sportowych, zahaczam już o temat stypendiów. To może teraz pokrótce opisze pan współpracę z komisją stypendialną. Nie tylko oczywiście dla potencjalnych sportowców.
Stypendia naukowe, bo o takich mówimy, prawda, stypendiach tak. naukowych są przydzielane w trzech różnych grupach, to znaczy za takie ściśle naukowe działania związane z publikacją dorobku naukowego studentów lub uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach. Druga grupa to są stypendia za aktywność artystyczną i trzecia sportową. Można jeszcze otrzymać stypendium za wysoką średnią, ale w tym roku stypendia za wysoką średnią łącznie stanowią 60% wszystkich stypendiów naukowych. Od przyszłego roku stanowić będą 40% tylko, natomiast 60% właśnie przeznaczonych jest na tę szczególną aktywność studencką w ramach działalności sportowej, artystycznej lub naukowej. I myślę, że studenci mają bardzo duże możliwości uzyskania tutaj takiego wsparcia. Tylko jeden warunek, o jednej rzeczy trzeba pamiętać, o tym, żeby wniosek był bardzo dobrze udokumentowany. Czyli studenci powinni przeczytać dosyć wnikliwie ten krótki fragment regulaminu, który opisuje, jakie dokumenty należy złożyć, czyli jak udowodnić osiągnięcie tych wyjątkowych różnego rodzaju laurów i następnie złożyć w odpowiednim terminie, tak żeby komisja nie miała specjalnie wątpliwości, bo jeżeli będzie miała wątpliwości, no to odrzuci wniosek i wtedy z tego stypendium student nie otrzyma. Ale jeżeli dobrze to udokumentuje, dobrze to napisze, zgodnie z takimi wymogami, które są w regulaminie studiów określone, wtedy kłopotów nie będzie. Bo pamiętam z mojego doświadczenia prodziekańskiego, część studentów nie otrzymywała tego stypendium właśnie dlatego, że nie dość dokładnie wypełniali wnioski. Jeżeli komisja się ma zastanawiać nad tym, czy komuś przydzielić, czy nie, czy się mieści w kryteriach, no to może czasami nie dać tego stypendium, nie przyznać, dlatego że boi się, że może popełnić jakiś błąd, prawda? Błąd formalny, błąd prawny. Natomiast myślę, że tutaj po stronie wnioskodawców jest to dosyć istotne, żeby wypełniali te wnioski szczegółowo, dołączyli wszystko to, co pokazuje, że rzeczywiście spełniają określone warunki, wtedy kłopotów nie będzie żadnych.
Jak wysoki jest budżet na świadczenia stypendialne?
W tej chwili nie pamiętam tych liczb, nie mam tutaj przed sobą, mogę je przekazać następnym razem, ale budżet jest nadal bardzo wysoki, ponieważ on jest zabezpieczony ministerialnie. My otrzymujemy z ministerstwa środki finansowe na stypendia socjalne i naukowe i w tym roku są one nieco wyższe niż w poprzednim roku. Także to chyba nie będzie tajemnicą. Staramy się, aby studenci, którzy otrzymują stypendia socjalne, otrzymali również w grudniu dodatek, czyli podwójne stypendium. Mam nadzieję, że nam się to uda, że dobrze się tutaj obliczymy finansowo. Jak na razie widzę, że jest taka bardzo duża szansa, że taki prezent świąteczny będzie.
Świetnie. Jestem ciekaw również, jak wygląda współpraca z duszpasterstwem akademickim.
No, w tej chwili jest ona dosyć jeszcze z mojej strony, oczywiście to moja wina, jest jeszcze dosyć ograniczona, bo rok akademicki dopiero rusza, prawda? Więc mieliśmy do tej pory tylko inaugurację, która odbyła się w Katedrze Mariackiej w Gdańsku i to było takie pierwsze spotkanie. Jeszcze następnych nie było, dopiero będą. To jest czas przed nami.
Rozumiem.
To jest taka część naszej działalności, która związana jest już na bieżąco z rokiem akademickim.
Kolejny obowiązek pana profesora jest taki uniwersalny, czyli reprezentowanie uniwersytetu z ramienia rektora uniwersytetu na różnych, podejrzewam, konferencjach, tak? Jak absorbujący jest ten obowiązek?
No, bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo, bo w tym tygodniu właściwie codziennie jest jakieś wydarzenie, w którym trzeba uczestniczyć. Przyznam, że one są w większości bardzo takie ważne i przyjemne. Jutro forum gospodarcze na przykład, w okolicach południowych, w środę również jedna z konferencji, którą trzeba otworzyć, ale również chętnie w niej uczestniczyć. Są także miłe wydarzenia w przyszłym tygodniu na gali sportu w Warszawie. Będziemy odbierali puchar, który nasz AZS uzyskuje jako trzeci uniwersytet, czy trzeci AZS w Polsce.
A więc może kończąc dzisiejszą rozmowę, chciałbym, żeby powiedział jeszcze pan może miłe słówko na temat Radia Mors, które również jest pod pańską opieką.
Nie, no, Radio Mors jest niezwykle przyjazne. Tutaj panuje świetna atmosfera. atmosfera. Tydzień temu byłem w innym radio, tutaj w naszym trójmiejskim świecie i muszę powiedzieć, że tu zdecydowanie Radio Mars jest przyjaźniejsze i bardzo się cieszę, że jest i że się będzie rozwijało i że będzie uzyskiwało coraz to nową rzeszę słuchaczy.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze. Do usłyszenia wszystkim słuchaczom.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.